Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni bracia kapłani, najmilsi w Chrystusie Panu siostry i bracia, kochana młodzieży, kochane dzieci. Wielki Post jest okresem, który ma nam pomóc w pogłębieniu naszej wiary. To jest podstawa naszego życia. Otworzyć się na obecność Wszechmogącego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Uczestniczymy w Eucharystii. Często nie myślimy, że tutaj dokonuje się największe wyniszczenie, upokorzenie, największa ofiara tego, który jest Bogiem, który jest Stwórcą wszystkiego i Panem wszystkich rzeczy, który dla nas ludzi ukrywa swój boski majestat, a nawet swoje człowieczeństwo i pokarmem staje się. Jakież to wyniszczenie, jakież to upokorzenie, jaka to jest wielka ofiara, którą czyni Jezus z miłości ku nam, aby być naszym pokarmem, aby się z nami zjednoczyć tak ściśle, jak pokarm z organizmem, tak jak pokarm jest tworzywem naszego organizmu, wszystkich tkanek i komórek, tak Jezus chce być budulcem naszego życia duchowego. Chce tworzyć w nas to życie nieśmiertelne, wieczne, święte życie, które będzie udziałem naszym przez wieczność całą, w nieskończoność. I dlatego Jezus nie rezygnuje z nikogo. Choćby był najbardziej oporny, choćby się najbardziej odwrócił, On jednak poszukuje, chce ratować, chce zbawić, boć to przecież chodzi o wieczność tego człowieka, nieskończone jego potem życie po śmierci. Już tam nie ma odwrotu. Jak zejdziemy z tego świata, tacy już zostaniemy na wieczność całą. Tu jest czas zasługi, tu jest czas pielgrzymowania. Tutaj możemy dojść do głębokiego zjednoczenia z Panem Bogiem, albo go możemy odrzucić. Tak jak ci Żydzi, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, chcieli go ukamienować. Niełatwo nam jest pójść za Jezusem, bo jest ten odwieczny wróg Jezusa, jakim jest szatan. Jeśli on miał śmiałość podejść do Jezusa i kusić go, to tym bardziej ma odwagę podejść do każdego z nas i odwodzić nas od Jezusa. Zły duch przeciwstawia się tej potrzebie uświęcenia naszego i usiłuje nas ściągnąć z tej Bożej drogi. Ale Jezus demaskuje te fałszywe obietnice szatana. Namaszczony Duchem Świętym podczas chrztu nad Jordanem mówi mu: idź precz, szatanie, będziesz się ty kłaniał Panu Bogu, jemu samemu służyć będziesz. Te pokusy to są fałszywe obrazy, które zastawiają na nas pułapkę złe moce. Stosując propozycje, które się wydają nam być skuteczne, że można wszystko osiągnąć bez większego wysiłku, tak łatwo, bez trudu. I tutaj właśnie jest ta pułapka zastawiona na nas, żebyśmy szukali tylko sukcesów i dobra materialnego. I za wszelką cenę dążyli do tego, żeby zdobyć władzę nad drugim człowiekiem. Kusiciel jest podstępny. Nie pobudza wprost do złego, ale ukazuje fałszywe dobro. każąc wierzyć, że tym, co prawdziwe, to jest władza, to jest zaspokojenie materialnych potrzeb, to są przyjemności. I w ten sposób Bóg jest odsuwany na dalszy plan. Sprowadza się Go do środka, którym można się podeprzeć, żeby swoje interesy osiągnąć. Tak jak to uczyniono choćby w czasie Solidarności, kiedy ludzie, którzy byli z daleka od Boga, ale marzyli o tym, żeby zdobyć władzę i pieniądze, i sławę, to podpierali się Kościołem, podpierali się duchownymi i tak jak ten skoczek, ta trampolina była im potrzebna, żeby po grzbietach Kościoła, ludzi Kościoła, ludzi pobożnych, żeby się wydrapać na szczyty władzy. A potem się już odwrócili od Kościoła, odwrócili się od narodu, zajęli się tylko sobą. Oto ponad 10 lat temu na antenie Radia Maryja głosiłem rekolekcję w Godziszowie, w diecezji sandomierskiej. Rekolekcje te były w atmosferze demonstracji mieszkańców wsi, którzy blokadami dróg wołali do rządzących o poprawę życia na wsi. Obecne rekolekcje wielkopostne odbywają się znowu w klimacie protestów rolników województwa zachodniopomorskiego i wielu innych województw z całej Polski. Oczywiście byłoby o wiele korzystniej, gdyby się rolnicy zjednoczyli w całej Polsce w sprawie zablokowania sprzedaży ziemi obcym. Odrębną ustawą trzeba zabezpieczyć ziemię, bo historia zatoczyła koło. Po 32 latach, po podpisaniu porozumień uszczycko-rzeszowskich, znowu mówimy o tym samym, o czym wtedy mówiliśmy, że tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile mamy ziemi, że ziemia jest matką żywicielką i matki się nie sprzedaje. I oto giną miejsca pracy, bo coraz mniej mamy zakładów pracy. I jeśli jeszcze rolnicy stracą ziemię na rzecz potężnych farm, jeśli upadną gospodarstwa rodzinne, jeśli was wyrzucą z tych rodzinnych gospodarstw, mówiąc, że mają być tylko gospodarstwa farmerskie, potężne, wtedy rolnikami nie będziecie, ale tylko producentami rolnymi, pracownikami najemnymi. Już przecież za 2-3 lata nie będzie prawnej ochrony gospodarstw rodzinnych. Jeśli nie zablokuje się ustawami tak zwanych słupów, czyli osób, które trudnią się ułatwianiem obcokrajowcom nabywania polskiej ziemi, bo w Polsce jest atrakcyjniejsze i tańsze nabywanie ziemi, to już nawet i protesty już wtedy nic nie pomogą. Bo już duża ilość rodzin w Polsce, zwłaszcza na wsiach, cierpi co dzień wielką biedę i wielkie poniżenie. Jest wyrzuconych poza burtę życia społecznego. Nie stać ich na nic. To oczywiste, że uruchamia się dodatkowo bardzo negatywny skutek w postaci zwiększonej emigracji zarobkowej, wyjazdu polskiej młodzieży za granicę, którzy już często do ojczyzny nie wracają. Wieś ogołocona z różnych instytucji, gdzie i szkoły się zamyka, gdzie i młodzieży nie ma, gdzie pozostają ludzie starsi, jest w coraz bardziej opłakania godnym stanie. A rząd liberałów nie przejmuje się losem biednych rodzin czy biednych dzieci. Uważają, niech sobie każdy radzi jak chce. Kłamią, mówiąc, że jest zielona wyspa, Tak jak teraz nigdy dobrze nie było. Pewnie, że jeśli mają złote karty, milionowe oszczędności i setki tysięcy zarabiają miesięcznie, to oni nie rozumią biedaka, który nie ma na bułkę, na lekarstwa, nie ma na kształcenie dzieci. Są w naszej ojczyźnie zorganizowane pasożytnicze grupy interesów, które przyczyniają się do ogromnego marnotrawienia zasobów publicznych w skali ogólnopolskiej. Można to nazwać żerowaniem na zasobach publicznych. Mamy do czynienia wprost z artystami odkręcenia interesów. Dobra, które w pocie czoła za głodowe pensje przez całe nasze społeczeństwo polskie zostały zdobyte, są roztrwonione. Jak ten syn marnotrawny, który roztrwonił majątek swego ojca. Dlatego ta przepiękna i ciągle aktualna jest przypowieść o synu marnotrawnym. Ma ta przypowieść kontynuację w dzisiejszych czasach, w których spotykamy się z niewiarą. Nawet tych, którzy chodzą do kościoła, którzy nawet sakramenty przyjmują, ale wiarą nie żyją. Robią to tylko od oka, z przyzwyczajenia. Chrystusem się nie przejmują, nie zachwycają. Do kościoła nie chcą chodzić. Można powiedzieć, że jak syn marnotrawny trwonią majątek Ojca Niebieskiego. Sami sobie szkodzą, bo odcinają się od tego drzewa łaski, od korzeni i więdną, marnieją. Można ich porównać do człowieka, który zabłąkał się na pustyni, porażony promieniami słonecznymi, żarem, słania się z wyczerpania. W pewnej odległości ujrzał przed sobą oazę na pustyni. Och, pomyślał, chyba to są majaki. Zbliżył się do oazy, ale ona nie znikała. Zobaczył palmę daktylową, świeżą murawę, skały, pośród nich źródło tryskającej wody. Ale i wtedy wydawało mu się, że to jest niemożliwe, że to jakieś zwidzenie głodowe, bo gdzież tu na pustyni woda? To nie może być prawdziwe. To są halucynacje, które świadczą, jakże okrutno jest dla ludzi natura. I z tym przekonaniem upadł i skonał. Po upływie jakiegoś czasu znaleźli go tam martwego dwaj beduini, wędrowni mieszkańcy pustyni. I jeden popatrzył na drugiego i powiedział: czy możesz to zrozumieć, coś takiego? Daktyle prawie wpadają mu do ust, tuż obok bije źródło wody, a on umarł z pragnienia i z głodu. Możesz to zrozumieć? A na to ten drugi odpowiada: to był nowoczesny człowiek. On w to nie wierzył. On w to nie wierzył. Czy nie tak bywa z naszą wiarą? Nie korzystamy ze źródła, które mocno bije tuż obok. Nie korzystamy ze źródła modlitwy, sakramentów świętych, Kościoła, Bożej łaski. Bo ja w to nie wierzę. Ja tego do końca na serio nie traktuję. W każdym z nas tkwi ogromna tęsknota, czasem w pełni nieuświadomiona, wołanie o Boga, bo my sobie bez Boga nie poradzimy. Z tymi potwornymi, złymi mocami my sobie bez Boga nie poradzimy. Bóg jest potrzebą ludzkiego serca. Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. On, Bóg miłości, tak ukształtował nasze wnętrze, że musi człowiek kochać, aby żyć, bo tylko miłość nadaje sens życiu. Miłość Boga nadaje sens życiu człowieka, bo przez nią, przez tą miłość Bożą, mamy najgłębszą motywację do szlachetnego, pięknego, ofiarnego działania. I właśnie tą wiarą ożywieni jesteśmy zdolni, żeby ponosić największe trudy i poświęcenia. Ileż my spotykamy chorych ludzi, przykutych do łoża kilkanaście lat, a tak pogodnych, tak spokojnych, tak pogodzonych z wolą Bożą. I oni są przekonani, że tymi cierpieniami razem z Chrystusem zbawiają ludzi, zbawiają ten świat. Że są potrzebni, tak jak te cierpienia Chrystusa były potrzebne, ażeby zbawić świat, tak i ich cierpienie jest przywilejem dla nich. Że Bóg im tak zaufał, że oni mogą z Chrystusem ratować ten świat. To wiara tym wielkim jest skarbem, darmo danym, bo nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który jest w niebie, mówi Jezus. Ale ten dar wiary można odrzucić, nie przyjąć. Z Bożą łaską można nie współpracować, roztrwonić czas, roztrwonić zdolności, roztrwonić dobra duchowe, wrażliwość, pobożność, zablokować się na Boga. Można nie przyjąć powołania, żyć na tym świecie tak, jakby Boga nie było. A jednak w świecie niewiary Chrystus nie rezygnuje, wzbudza wiarę, bo nie przychodzi On z zewnątrz, ale z samego wnętrza Ewangelii, wewnątrz świata, który się mu sprzeciwia. Chrystus buduje królestwo prawdy, życia, sprawiedliwości i pokoju. Wiara rodzi się ze słuchania, z modlitwy, ze wspólnotowego doświadczenia Boga, zwłaszcza kiedy jesteśmy zgromadzeni tak jak dzisiaj na Eucharystii. W tym świecie rozpowszechnionego zwątpienia, uważanego przez ludzi rozczarowanych za jedną ze sztuk wyzwolonych, Kościół nam proponuje Ewangelię, po prostu wiarę, bo to jest jedyne lekarstwo na to wielkie barbarzyństwo dzisiejszych czasów. Żyjemy przecież w czasach rozmytych wartości, kiedy się wszystko rozmywa, rozmija się z prawdą, zaprzepaszcza się dobro, szydzi się z czystości, kpi się z uczciwości. Żyjemy w czasach wiary w czary, magię, zabobony, wróżby, horoskopy, amulety, sekty. Nawet w takim katolickim Krakowie przed wróżką przy sukiennicach stoi kolejka. Oni bardziej wróżce wierzą niż Chrystusowi. Różnym przepowiedniom tajemniczym, domniemanym cudom, fałszywym amuletom, nawiedzonym pseudoprorokom bardziej wierzą niż prawdziwemu Bogu. Takich ludzi zresztą nigdy nie brakowało. I nie można ich lekceważyć. I nie można ich odrzucić. Bo i dla nich Chrystus się narodził. I za nich Chrystus umarł na krzyżu. A święty Paweł nas poucza, głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą mogli znieść, ale według własnych pożądań, ponieważ uszy ich świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracać od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym baśniom. Dlatego najwyższy czas, aby wybiła dla nas, ludzi Kościoła, godzina potężnego świadectwa prawdy. Najwyższy czas, aby obudziły się nasze sumienia. Podnieś się, Polsko! Profesor z Nigerii, katolik, tak opowiada o swoim kraju. Nigeria to mój kraj, biedny. Ludzie żyją skromnie, ale są bogaci błogosławieństwem Boga. Każda matka poświęca swoje dziecko Bogu zaraz po urodzeniu. A gdy syn zostanie księdzem, wszyscy to uznają jako znak szczególnego Bożego błogosławieństwa. Im więcej w rodzinie jest księży czy sióstr zakonnych, tym bardziej cała rodzina, a z nią cały szczep, staje się bliższy Bogu. Dlatego istnieje taka niepisana konkurencja między rodzinami, która z nich odda więcej dzieci dla Boga. Taka rodzina jest szanowana, bo jak mówią ludzie na południu Nigerii, Bóg ją nawiedził, a kiedy On zabiera na swoją chwałę, to stokrotnie wynagradza swoim błogosławieństwem. Dlatego po porodzie matka powinna wznieść swe dziecko w stronę nieba, wskazując dziecku kierunek początku jego drogi życia do Boga. I tak dzieje się w wielu krajach afrykańskich. W południowej Nigerii jest najwięcej powołań do stanu duchownego, bo ludzie potrafią się cieszyć odwiedzinami Boga, błogosławieństwem Bożym. Nie żałują wtedy niczego, bo wiedzą, że stokrotnie Bóg wynagradza radosnego dawcę. A więc wierzyć, to zobaczyć, co dzieje się wokół, popatrzeć tak, jak Bóg wszystko widzi, w prawdzie i z miłością. Wierzyć, to pozwolić Jezusowi żyjącemu w nas, żeby się nami posługiwał, żeby myślał naszymi myślami, kochał naszym sercem i czynił naszymi rękami. Wierzyć, to znaczy przylgnąć do Chrystusa, to oderwać się od zniewoleń egoizmu, od zniewolenia wygodami życia, zniewolenia konsumpcyjnym stylem życia, oderwać się od zniewolenia pieniądzem, namiętnościami, alkoholem, narkotykami, hazardem, grami komputerowymi i tak dalej. Bo zniewolony człowiek swojej woli nie daje Jezusowi, ale oddaje swoją wolę szatanowi. Diabeł kieruje jego wolą. Zniewolony człowiek nie przylgnie do Chrystusa, ale będzie przed Nim uciekał w poczuciu zmarnowanego, zmarnotrawionego życia. Tylko w wolności serca możemy zbliżyć się do Jezusa i powiedzieć: Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Twoja wola jest moją wolą. Twoje pragnienia są moimi pragnieniami. Chcę robić to, co Ty chcesz. Bo tylko w wolności serca możemy rozumieć sens naszego życia w duchu Ewangelii. Wierzyć, to znaczy oprzeć swoje życie na Chrystusie. Powiedzieć, zaufać Mu, zawierzyć we wszystkich chwilach, a zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje się nam, że wszystko się nam wali na głowę. Można powiedzieć za marnotrawnym synem: Ojcze, pójdę do Ciebie, wracam do Ciebie. U Ojca sługom lepiej jest niż mnie, Jego synowi. I dlatego też tyle zranień, które mamy, tyle słabości, które przeżywamy, świadczą o tym, że my sobie sami bez Boga nie poradzimy. Że nam jest potrzebna moc Boża. I to jest szczyt. Moc wiary w słabości się doskonali. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Pan Bóg dopuszcza na nas często takie słabości, że jesteśmy bezradni i bezsilni. Wtedy dopiero sobie uświadamiamy, że nie możemy polegać na swoich siłach, na swoich mocach, ale trzeba się oddać do dyspozycji Panu Bogu i na Bogu budować życie. Nie na innych ludziach i nie na sobie. Bóg poprzez wiarę z nami wszędzie będzie i zawsze będzie. Nawet w takich miejscach jak obozy zagłady. Dla Kościoła wybiła godzina świadectwa wiary. Godzina próby. Piękny jest obraz syn marnotrawny Rembrandta. Zdobi on ściany petersburskiego ermitażu. Gra światła i cieni tak została wykorzystana przez artystę, że niemal całą uwagę widza skupia na rękach błogosławiących, spoczywających na ramieniu syna. Biografowie twierdzą, że Rembrandt, malując ten obraz powrót syna marnotrawnego, w pewien sposób umieścił w nim własne życie. Jako młody człowiek był butny, przekonany o swoim geniuszu, żył w zbytku, w luksusach, ale w krótkim czasie też zdobył dużą fortunę. Lecz ten okres powodzenia i pomyślności nie trwał długo. W ciągu 7 lat stracił najpierw 3 dzieci, potem zmarła mu żona, pozostał z nim 9-miesięczny syn. Związał się na krótko z jego niańką, ale i ten związek wnet rozpadł się. Artysta popadł w kłopoty finansowe, stracił swój dom w Amsterdamie i musiał szukać miejsca w przytułku. Stał się biednym człowiekiem, artysta o światowej sławie. Można powiedzieć, że malując ten obraz u schyłku swojego życia, podjął refleksję nad całym swoim życiem. I właśnie w tym obrazie odnalazł siebie, swego zmarnowanego życia. I oddał się Ojcu Niebieskiemu tak jak ten marnotrawny syn, który wrócił do Ojca. I to dla nas, kochani, jest zachęta na ten dzisiejszy dzień pokuty, dzień spowiedzi świętej rekolekcyjnej. Na ten powrót do Ojca, który z otwartymi rękami czeka na nas. Chce nam przebaczyć wszystkie nasze winy, choćby były najgorsze. Bo wielkie jest miłosierdzie Pana. Nieco miłosierdzia czyni świat mniej zimnym, bardziej sprawiedliwym. Bóg nigdy nie przestaje nam przebaczać. A my też nie powinniśmy przestać Go prosić o przebaczenie. Bóg jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce wobec każdego z nas. Gdy Bóg nie wybaczał wszystkiego, świat by już nie istniał. Bóg nie przestaje przebaczać, ale i my nie przestajemy Go prosić o przebaczenie. Bóg zawsze dla nas jest miłosierny i uczy nas być miłosiernymi. Wielki post ukazuje nam jako krzyk prawdy i pewnej nadziei, która przychodzi do nas, by odpowiedzieć, że tak, że można, że wszystko może być zmienione, wszystko może być nowe, odmienione, ponieważ Bóg ciągle jest bogaty w miłosierdzie i On chce nam pomóc, gotów przebaczyć. Tylko Mu trzeba zaufać. Jesteśmy zaproszeni, żeby wejść na drogę wielkanocną, ku życiu. Na drogę, na której jest krzyż. Krzyż wyrzeczenia, ale też i zbawienia. Zwycięstwa. w tych dniach mocno wybrzmiewają i stanowią wezwanie słowa proroka. Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. Amen.